Słuchasz polskiego programu SBS.
W naszym dzisiejszym studio na wizji specjalni goście, dlatego że zawsze na wizji witamy wyjątkowych gości. Znana polska reżyserka Kinga Dębska, witamy panią serdecznie, i kompozytor, autor muzyki filmowej Bartosz Hajdecki, witamy pana.
Dzień dobry.
Pierwszy raz w Australii?
Tak, pierwszy raz. Wczoraj przylecieliśmy z Melbourne i to są zupełnie różne miasta. Sydney i Melbourne, tak jakby inne kraje troszkę, ale niesamowita jest ta Australia i naprawdę mogę chyba powiedzieć za nas dwoje, że się żeśmy zakochali.
Absolutnie, jestem totalnie zaskoczony. Jeśli chodzi o wszelkie wyobrażenia, zostały przekroczone 10-krotnie i po prostu już wiem, że będę wracał.
Jak dobrze słyszeć to od twórców filmu, prawda? Bo przecież będąc twórcą filmowym, to widzi się różne miejsca na świecie. Nie tylko takie jak Sydney.
Czyli ma się porównanie.
Ma się porównanie, jest ta egzotyka, prawda? Pani Kingo, wiem, że otrzymała pani statuetkę, nagrodę Złotego Kangura. Gratulujemy. Jest to specjalna nagroda dla nas, no bo i kangur, prawda? I od Australii dla twórców filmowych. Czy dla pani jest to jakieś specjalne odznaczenie, wydarzenie, specjalne przeżycie? No bo przecież w kraju i poza tym sektorem naszym polskim filmowym styka się pani z wyższymi wyróżnieniami, prawda? Czy ten kangur jest jakiś taki specjalny?
Ja to tak w taki sposób nie podchodzę do nagród. Podchodzę to po prostu do tego tak, że to jest w jakiś sposób uznanie mojej pracy, zauważenie, że ona trafia do ludzkich serc, że komuś coś robi, to co ja robię, czyli mam poczucie sensu mojej pracy. Właśnie powinnam podążać za moim instynktem i robić to tak, jak czuję, szczerze. I to jest zawsze dla mnie niesamowite. Czy jak na przykład jadę do Brazylii, do Japonii, czy do Australii i widzę, że moje filmy są odbierane dokładnie tak samo jak w Polsce, to po pierwsze, wtedy czuję, że wszyscy ludzie są naprawdę do siebie bardzo podobni i bez względu na szerokość i długość geograficzną jesteśmy tacy sami, ale taki kangur no robi na mnie wrażenie, no co dużo mówić, robi.
A pani Kingo, była projekcja filmu Święto Ognia w tej chwili w Melbourne, właśnie tak. Pani wróciła, jak pani wspomniała na początku. I właśnie te różnice, jak odbierała publiczność, jak pani by to określiła, czy też tak spontanicznie, bo myśmy oglądały tutaj film Święto Ognia na festiwalu polskich filmów PERF i muszę powiedzieć,
festiwalu, że... Festiwalu, który przyjeżdża do nas dorocznie do Sydney. No i byłyśmy zauroczone w ogóle tym filmem.
Zauroczone.
I nie tylko my. Cała sala.
Pełna sala.
Ach, to wspaniale. Powiem wam, że to było jakby bardzo takie miłe to przyjęcie tutaj, takie emocjonalne. I kiedy powiedziałam, że główną rolę gra aktorka, ona nie jest niepełnosprawna, tylko to jest aktorka, która to był szok dla nich wszystkich. Ale też zaskoczyły mnie takie inteligentne pytania. Takie pytania,
no właśnie, bo spotkanie które było później spotkanie, przecież. Tak samo będzie teraz w Sydney.
Tak, które pytanie okazuje, że ludzie tutaj są bardzo tacy, że tak powiem, wymagający, myślący i to jest taki widz, z którym się chce rozmawiać.
Ja sądzę, że my mamy styczność może nawet więcej, pomimo tego, że jesteśmy tak daleko, ale jesteśmy tak jakby cały czas w kontakcie
też,
i spragnieni, ale z drugiej strony jesteśmy w kontakcie z kinem światowym, bo do nas trafiają festiwale z Azji, z Europy, z Ameryki, z południowej Ameryki, także właściwie tutaj w Australii my możemy sobie tak wybierać. Na pewno w naszym sercu specjalne miejsce oczywiście jest zarezerwowane na polski film. Ja bym chciała panu Bartoszowi zadać pytanie, bo towarzyszy pan tutaj naszej wspaniałej reżyserce. Panie Bartoszu, spodziewałam się właściwie po takim CV, po takiej owocnej, owocnej tutaj pracy w dziedzinie kompozycji muzyki do filmów, spodziewałam się człowieka starszego. A widzę... Nie dlatego, że nie lubimy starszych jak najbardziej, tak? Ale bardziej zacnego wieku. Znalazłam informację o panu, że zaczął pan komponować w wieku lat 12, a wszystkie filmy, no właściwie takie jak Czas Honoru, Chichot Losu, Bogowie, Moje Córki Krowy, Jestem Mordercą, Chyłka, Behawiorysta, Różyczka, no i Święto Ognia.
I teraz tam też jest seriale pana, też.
I seriale, i tam jest pana muzyka, no czy tylko pan pan tam na tym polskim rynku. Nie, no, nasz... czy jest pan tak wybitny? Skąd się to bierze?
Nie, no,
jestem
dobrze,
tak wybitny.
Przestańmy, polski rynek nie jest aż tak mały. Jest sporo filmów się robi. Na szczęście jest coraz więcej produkcji. Jakby ta konkurencja też ma co robić. Natomiast ja w ogóle jeszcze i tak musiałem sporo odczekać, bo zacząłem w wieku 12 lat. Pierwszy spektakl, pierwszą profesjonalną pracę, że tak powiem, napisałem w wieku 17, ale na pierwszy film musiałem czekać do 33 roku życia. Więc nie jestem już aż tak młody, a poza tym ostatnio się czułem bardzo stary, bo obchodziłem 27-lecie pracy zawodowej.
No, także ale to jest pan już wcześniej zaczął, tak? To jest wytłumaczalne.
Tak, wcześniej zaczynałem, tak. Kompozytorzy w Polsce nie mają lekko, muszą dużo pracować.
A dlaczego pan wybrał film?
Dlatego, że wydawało mi się to najbardziej wymagającą, ale też ciekawą dziedziną sztuki i taką, w której można przeskakiwać pomiędzy stylistykami, też współpracować z reżyserami. Mam wielkie szczęście pracować ze świetnymi reżyserami, w tym oczywiście z Kingą. I to jest tak, że każdy film to jest trochę inna muzyka, trochę inne wyzwanie. Nie muszę się tak bardzo skupiać, że tak powiem, na jakimś swoim stylu.
Wiecie co? Tak, ja bardzo chętnie bym tutaj powiedziała trochę o Bartku, bo to zawsze nam łatwiej jest mówić o kimś innym.
Ja się nawzajem, kto kogo znalazł. Nie, to pani tak, pewnie znalazła Bartosza.
Bartek jako jeden z niewielu dzisiaj kompozytorów pisze muzykę melodyjną, taką, która przenosi emocje, bo jednak modna jest teraz taka minimalistyczna bardzo muzyka, taka ambientowa jakaś, a Bartek potrafi do tych emocji dotrzeć. Mnie o to chodziło zawsze, żeby te emocje były istotne. Tak to się zdarzyło, że żeśmy się tak spotkali. Teraz też oprócz Święta Ognia jeszcze zrobiliśmy razem ogromny serial, który myślę, że Państwo będą mogli oglądać tutaj w jakiś sposób przez internet.
No, miejmy nadzieję.
Nazywa się On gra z cieniem i jest wielkim hitem w Polsce.
Tak,
jest to kryminał noir dziejący się w latach 50. Szpiegowska historia. Ja się bardzo cieszę, bo rzadko kobiety robią takie kryminalne, szpiegowskie historie.
No, no właśnie, to tak jakby troszeczkę odbiega od tego, co pani
poprzednio
tworzyła.
Ja się po prostu rozwijam.
Prawidłowo.
Ale pani wyzwania, co? Oczywiście.
Bardzo ostra, bardzo energetyczna historia, tak. Naprawdę.
Czy będzie krwisto?
Och, oczywiście. Trup ściele się gęsto.
Dobra, główne role.
W głównych rolach Marcin Hecnar, Grzegorz Małecki, Natalia Rybicka, Karolina Gruszka, Kinga Price.
O, to jest nasza ulubiona.
No, nasza też. No.
Słuchajcie, powróćmy do Święta Ognia, na przykład Zupa Nic, Święto Ognia. Ja bym chciała właściwie, może z Joasią wymienimy się tutaj przy okazji tego spotkania z spostrzeżeniami. Świetne podejście właściwie do dramatu i tragedii ludzkiej poprzez humor. No bo Święto Ognia, ja nie wiem, czy to tylko ja, ale ja tam w wielu momentach się śmiałam. Tam była tragiczna historia dziecka upośledzonego, prawda? Ojca, który tam się zmaga z tą opieką. Właściwie cała rodzina tak jakby, oni wspólnie to wszystko robią. A z drugiej strony były te elementy komediowe,
śmiechu,
tak? No jest ten ojciec, który... No, tak by chciał może pójść na randkę, prawda? Jest ta sąsiadka, ta piękna, wystrojona, piękna kobieta, tak przesadnie. To były te elementy, które właściwie mnie tak jakby wciągały, ale w tym samym uzmysłowiały mi to, że właściwie przecież takie jest życie. Że jeśli jest życie ciężkie, momentami tragiczne, to nie jest zawsze tragiczne, prawda? Ty też tak odebrałaś to, Joasia?
Ja już
czy bardziej tragicznie,
pani, że po prostu po tym filmie stwierdziłam, że ja nie mam żadnych problemów.
No bo to tak właśnie ma być, że mamy wydolność oddechową i krążeniową i to jest naprawdę bardzo duża. Możemy się ruszać, możemy mówić, ale ja w ogóle uważam, że takie podejście tragikomiczne do życia, do sztuki jest dziś bardzo cenne, bo jesteśmy zalewani taką tragedią.
No właśnie.
Zarówno
męczeniem
w newsach, w mediach. Jesteśmy straszeni non-stop kolor czymś. Z pewnością wiele z tych strachów ma jakieś racjonalne podstawy. Ale sztuka może też dawać nadzieję i dawać radość. I ja zawsze mam takie poczucie odpowiedzialności za ten czas, który widz spędzi ze mną, czyli z moim filmem. I chciałabym, żeby jak już skończę oglądać ten film, to żeby nie było mu tak...
No właśnie.
Tylko żeby było takie cheer up, żeby był po prostu radosny, żeby sobie tak myślał, kurczę, chce mi się żyć, chce mi się iść dalej i po prostu, więc jakby to jest dla mnie takie w sumie najważniejsze, bo Święto Ognia jest adaptacją książki.
Małeckiej.
I ta książka nie jest aż taka jasna.
Czyli pani to rozjaśniła.
Ja to rozjaśniłam.
Świetnie.
Ale trochę Bartek też to rozjaśni.
Tak, znaczy książka jest w ogóle o wiele, wiele ciemniejsza i to była taka historia, że najpierw Kinga poprosiła, żebym przeczytał książkę i napisał jakieś motywy na bazie tego, co czuję po przeczytaniu książki. No i te motywy, wydaje mi się, że pasowały do tej książki, po czym Kinga dzwoni, jak już było po zdjęciach i zaczynali montaż i mówi, słuchaj, to nic nie pasuje z tej muzyki. No nic nam nie pasuje. Ja właśnie myślę sobie, aha, no to właśnie jestem wyrzucany z produkcji, ale na szczęście nie dostałem drugą szansę. Już zobaczyłem ten film i mówię, o, to jest naprawdę
o wiele lżej.
Tak, nie straciłem, tak. Także duże szczęście moje.
Czy jeszcze dodatkowo a propos muzyki, no to też to było tak, że tam jest przecież balet.
No
jest.
Właśnie,
ten balet. Muzyka gra ogromną rolę. Dlatego właśnie tak sobie pomyślałam, że Bartek jest naprawdę takim bardzo istotnym współtwórcą tego filmu. Ale śmieszną rzeczą jest to, że on napisał muzykę do tego baletu Święto Ognia już na samym końcu. Już ono było zatańczone, zmontowane. Bo się okazało, czego ja nie wiedziałam, że tancerzom do tańca muzyka nie jest w ogóle potrzebna.
Im wystarczy tylko klikanie, tak, albo rytm, tak?
Także Bartek,
no ale choreografowi nie była potrzebna, żeby stworzyć choreografię.
Nie, do choreografii też nie potrzebna. Myśmy puszczali sobie wspaniały choreograf, Jacek Przybyłowicz, wielka gwiazda choreografii światowej, z Mariuszem Trelińskim wiele robi i tak dalej, no ale ta muzyka powstała na samym końcu. No to było bardzo wymagające, bo to był ten świat prawdziwego baletu. Prawdziwi tancerze z całego świata. No i właśnie jedna tancerka musiała też być dobrą aktorką.
A chyba była, prawda?
Bo no tak, ale ja na początku myślałam, że mi się uda wziąć taką aktorkę i ją nauczyć trochę tańczyć, ale się to okazało zbyt trudne, bo balet jest bardzo wymagający.
A poza tym tam były takie ujęcia, gdzie łatwo można by było się zorientować, że to nie
oczywiście,
jest ten ktoś,
a tutaj była tancerka baletu narodowego, która to wszystko potrafi, no bo też ona na tle zespołu nie mogła wyglądać jakoś źle. No
tym
to
bardziej, że tę główną rolę, prawda,
Także to było takie... Ja nawet poszłam na zajęcia z baletu, żeby zrozumieć to wszystko od środka. Ja jestem dokumentalistką.
Zajęcie jako obserwator czy uczestnik?
Uczestnik.
O Jezu!
Bo ja jestem w ogóle dokumentalistką, ja tak muszę poznać. Tak
dotknąć,
samo
dotknąć,
poznaliśmy świat rodzin, ludzi, dzieci z różnymi upośledzeniami, z porażeniem mózgowym i weszliśmy w ten świat i zrozumieliśmy, że my operujemy pewnymi stereotypami, takimi właśnie, że a to smutno, to biedne dziecko. Jakie biedne? Ono tak samo jak my chce być szczęśliwe, tylko inaczej to wyraża. A czasami można powiedzieć, i to była dla nas wszystkich największa lekcja, że oni nas uczyli tego szczęścia. Jakby być szczęśliwym. No trochę tak jest o tym ten film.
No właśnie tak jest. Właśnie
że takie
tak
drobne
jest.
Rzeczy są szczęśliwe. Że choć pójdziemy sobie na piwo, albo nie wiem, albo na spacer, do parku.
Albo odwiedzi mnie ta sąsiadka w tej czerwonej sukience.
Ale to jest w ogóle takie buddyjskie, prawda? Żeby po prostu nie czekać na cud, tylko po prostu sobie cieszyć się tym, co jest dziś.
A panu trudniej się pisze do dramatu czy do komedii? Czy najtrudniejsze jest może połączenie?
Komedia jest bardzo trudnym gatunkiem dla muzyki, bo trzeba bardzo uważać, żeby nie zatupać, że tak powiem, do wcipu. Nie mogę przyznać się, w których scenach i w których filmach, ale dwa razy udało mi się. Tak autentycznie. To była moja wielka, że tak powiem, życiowa nauczka, bo były na przykład dwie sceny w jednym z filmów, nie powiem w którym, gdzie wszyscy się śmiali, zanim przyszła muzyka. Nie powinienem w ogóle o tym mówić. Po czym była premiera i w tych dwóch scenach się nikt nie śmiał. Wie, to jest moja wina, reżyser się na mnie popatrzył. Także tak. Nauczyłem się, że w komedii trzeba bardzo, bardzo delikatnie. Natomiast dramat to jest też coś takiego, że jeżeli pamiętamy muzyki, pewnie mało ludzi sobie zdaje z tego sprawę, że bardzo niewiele muzyk z komedii się pamięta. Jest coś takiego,
prawda,
że to ta dramatyczna, nasycona emocjonalnie muzyka w nas zostaje. Natomiast takie trochę lżejsze, ilustracyjne muzyki komediowe raczej mniej. No jeżeli pamiętamy tytuły filmów, z którymi kojarzymy jakąś muzykę, no zazwyczaj są jednak dramaty, filmy wojenne. Właśnie to jest taki przestrzeń dla kompozytora, żeby trochę pokazać.
A Kryminały, ten najnowszy serial, to tamta muzyka w ogóle
super,
jakaś taka super.
I poszliśmy też szeroko i dużo.
Bardzo jest szeroko.
A ja sobie to jeszcze raz puszczę, bo mi się to naprawdę... nie chciałam, że
Ale to możecie puścić zwiastun, albo chociaż czołówkę, zresztą tam śpiewa Kinga Price do piosenki końcowej.
Kinga Price śpiewa.
O, to jest ciekawe, ja chyba na napisach końcowych zasnęłam, podejrzewam.
O Matko Święta, a to się na mnie świadczy.
Nie, o napisach końcowych, ale nie. Normalnie zawsze oglądam napisy
bardzo,
końcowe.
Bardzo jesteśmy dumni z tego serialu, bo no naprawdę, serial kryminalny zrobić w taki sposób, że rzeczywiście on jest postrzegany, teraz przeczytaliśmy, że to jest polski Prison Break. Na razie idzie w polskiej telewizji.
Na razie, a jeszcze nie trafiło.
I to jest jakby bardzo popularne. Teraz kolega aktor był w Nowym Jorku i mówi: Kinga, ja jestem gwiazdą. Przyjechał po prostu ludzie na ulicy na mnie. Ale to znaczy, że to jest... No podoba się. Ludzie bardzo potrzebują takiej zajmującej historii.
Kinga mówiła o tym, że w recenzjach pojawiło się odniesienie do tego, że Gra z cieniem to jest taki polski Prison Break.
No to my czekamy na ten serial. Jeszcze powracając do pani Kingi. Pani Kingo, jeszcze zanim stworzyła pani ten ostatni serial kryminalny, co kierowało pani wyborem co do tematów?
Ja mam takie poczucie, że to jest takie naturalne u mnie, że ja po prostu robiłam sobie dokumenty, a potem poszłam do szkoły filmowej w Pradze, FAMU i potem robiłam to samo, tylko w innej takiej formie, po prostu z aktorami, po prostu ten świat bardziej budowałam, ale generalnie się cały czas starałam dowiedzieć czegoś o sobie, o ludziach, o świecie, sobie odpowiedzieć na pytania jakieś takie podstawowe. Tak myślę, że dalej tak jest, ale ostatnimi czasy mam ochotę iść w stronę komedii. I ta Zupa Nic to był taki... No bo wcześniej jeszcze zrobiłam taki film Zabawa, tak. O alkoholiczkach, ciężki. A teraz ta Zupa Nic, teraz będę robiła Zupę Nic 2. O 89
no,
roku.
No ta Zupa Nic to jest taka szarość tych lat tam 70-tych, 80-tych PRL-u. Miałyśmy okazję obejrzeć wiele filmów z tamtej epoki, prawda?
Żaden nie był taki jasny.
No dokładnie, no chyba, że mówimy o 40-latku, prawda? Zupa Nic jest... fenomenalnym pokazaniem tej komedii, tego życia.
Człowiek właśnie... się próbuje ustawić do rzeczywistości,
dokładnie.
A ona po prostu o koniec.
Często jest tak, że ludzie, którzy na przykład mówiąc już o emigrantach w Australii, jak wspominają te czasy, pamiętacie te kartki albo pamiętacie te kolejki i wracają do tych właśnie radosnych, śmiesznych momentów. Nie pamięta się tego, że
ale
tam
powiem,
było tak strasznie.
Powiem wam, że ja teraz piszę tą Zupę Nic 2 i to jest, będzie się działo w 89 roku i mam taką refleksję, że właśnie w tym 84, trzecim, czwartym, kiedy dzieje się Zupa Nic, to wtedy, w związku z tym, że nikt nic nie miał, wszyscy byli mniej więcej w tej samej sytuacji, to chodziło o relacje, chodziło o to, żeby po prostu być, żeby coś... A kiedy był 89, ten Dziki Wschód się zaczął i zaczęło być nie o relacjach, tylko o pieniądzach. I wszyscy chcieli mieć, a nie być.
Lepszą kanapę, lepszy samochód.
Prawda? Tak. To jest jakby zupełnie co innego. Wszyscy wtedy chcieli nagle zarobić wielkie pieniądze. Oczywiście nie umieli. W większości po prostu padały te biznesy. To jak moi bohaterowie pojadą na jagody.
Ja sądzę, że możemy państwu życzyć wspólnie z Joanną udanej, no nie wiem, nie możemy powiedzieć premiery, ale premiery dla pani i spotkania z widownią w Sydney, prawda? Pochwalenia się tym złotym kangurem. Życzymy, żeby ponownie ta publiczność, która nie miała okazji obejrzeć filmu Święto Ognia.
Chyba, że chce
podczas...
jeszcze raz
ale
obejrzeć.
Ale ten film można obejrzeć drugi raz.
Ja oglądam dwa
ale
razy.
Można, ale ja...
Można, mi się wydaje, że on jest nawet fajniejszy za drugim razem, bo się więcej wyłuskuje takich smaczków.
Zatem genialna jest obsada. Genialna jest też obsada. Naprawdę z przyjemnością się patrzy na tych ludzi.
Czyli tych, którzy nie mieli okazji obejrzeć i tych, którzy chcieliby obejrzeć po raz drugi raz film Święto Ognia, zachęcamy do tego bardzo gorąco. Wspólnie z naszymi gośćmi, z panią Kingą Dębską i z panem Bartoszem Hajdeckim. Pani Kinga Dębska oczywiście reżyserka filmu, a pan Bartosz Hajdecki autor filmu.
Muzyki.
Zapraszamy.
Autor muzyki.
Boże, autor muzyki do filmu. Ale to się wszystko, to jest, tworzy jedną całość,
oczywiście,
prawda?
Ja uważam, że my jesteśmy, bo to tak się mówi, reżyser, My naprawdę razem, grupą ludzi bardzo zdolnych, pracujemy razem nad czymś, co jest jednym dziełem.
Tak, stanowi całokształt.
To jest jeszcze takie ostatnie pytanie, ale kto właściwie jest odpowiedzialny, że dobór tych ludzi jest tak udany?
No to jest kwestia reżyser-producent, ale w przypadku Święta Ognia producentem był Piotr Dzięcioł, producent takich filmów jak Ida, Zimna Wojna, I to on mnie wymyślił sobie do tego projektu, ale też miał na tyle odwagi, że dał mi wolność w castingu, bo czasami producenci próbują naciskać, że ten aktor to przyniesie pieniądze czy coś, a tutaj Piotr zostawił mi totalną wolną rękę. To jest super i tak samo było zresztą przy tym serialu, który też on produkował. Obsada jest najważniejsza, tak jak Andrzej Wajda mówił, 80% sukcesu to jest
tak
obsada.
Jest,
no ale też montaż.
No montaż, ale tak samo i kamera, to tak, są takie różne scenografia,
montował
dekoracja.
Też wspaniały Jarek Kamiński. To są naprawdę wspaniali ludzie, którzy to wszystko robili. Także to, że my tutaj siedzimy, to jesteśmy szczęściarze, że przylecieliśmy do Australii, ale to w imieniu ich wszystkich. Dziękujemy i zapraszamy na ten film.
Dziękujemy Państwu za czas i za odwiedzenie naszego studia w Sydney.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.